Regionalny punkt widzenia. Aktywny samorząd. Pomysłowi mieszkańcy. Ciekawe inicjatywy. Wyjątkowe miejsca. Czym żyją lokalne społeczności? Regionalny punkt widzenia.
Czy nasz region może przyciągać turystów? Jakie są nasze słabe i mocne strony? Jak skutecznie komercjalizować produkty turystyczne? W jaki sposób wokół turystyki integrować mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców? O tym dziś w Regionalnym Punkcie Widzenia. Michał Słowodzian, dzień dobry. Witam gościa. Agnieszka Kowalkowska, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry. Jest z nami także Mateusz Machulski, twórca portalu Tikeo.pl do rezerwacji biletów do atrakcji turystycznej. Od niedawna jest pan także członkiem bydgoskiej lokalnej organizacji turystycznej Bylot. Witam serdecznie. Dziś Dzień Radia. Z tej okazji pokazujemy państwu nasz program Od Kuchni. Wyjątkowo można nas oglądać w internecie na radiopik.pl. Pozdrawiamy gorąco internautów. Inspiracją do naszego spotkania jest zorganizowane kilka dni temu trzecie Regionalne Forum Turystyki. Była giełda produktów turystycznych, część wykładowa, ale także podróż po regionie. Pytanie do Agnieszki Kowalkowskiej. To było udane spotkanie, bo kiedy umawialiśmy się na rozmowę, no to oczy iskrzyły.
To fakt. Myślę, że możemy mówić o udanym spotkaniu. Mnóstwo oczywiście przygotowań i nerwów i potrzebnych i niepotrzebnych przed samym spotkaniem, dlatego że było ono pierwsze w takim właśnie charakterze. Podczas pierwszego i drugiego Regionalnego Forum Turystyki spotkaliśmy się po to, żeby przedyskutować różne problemy turystyki w regionie, wyznaczyć sobie jakieś kierunki działania i to nie takie dalekosiężne i jakieś oderwane od naszej rzeczywistości, tylko takie, które spowodują, że wszystkie te problemy przepracujemy. Że znajdziemy na nie rozwiązania, pokonamy różne bariery, które blokują właśnie to nasze pokazanie się szerokiej publiczności po prostu. I takim sposobem na to właśnie było spotkanie z turoperatorami, czyli organizatorami turystyki z całej Polski, turystyki przyjazdowej do Polski, bo to jest kluczowe. I w tym przypadku zaczęliśmy współpracę z Polską Izbą Turystyki. Też do tej pory jakoś nie widzieliśmy tych pretekstów do współpracy. Tutaj była do tego doskonała okazja. To się wszystko świetnie udało.
Miał z nami, miał zagości także Jerzy Matuszak, właśnie prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki. W ostatniej chwili coś pana Jerzego zatrzymało. No właśnie, ale jakie wrażenia z podróży? Jakie były opinie? Bo to trochę ryzyko, tak? Pokazać się na zewnątrz. Turoperatorzy pewnie są wymagający, bo konkurencja w tej branży jest ogromna.
No stąd mówiłam o tej sporej nerwowości, dlatego że wszystko, co robimy od kilku lat, mając już cały czas jako taki wyznacznik naszego działania, tą koncepcję Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc, robimy z naszymi członkami, z członkami Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Czyli pewne rzeczy, gdzieś już odbywające się w terenie, cedujemy na nich. To tworzy autentyczny obraz tego, jaka nasza turystyka jest. My niczego tutaj nie próbowaliśmy przedstawić w taki sposób bardzo kolorowy. Tak czasem czynimy w momencie, kiedy mamy stady presy, czyli mamy spotkania z dziennikarzami, ponieważ oni potrzebują jakiegoś właśnie ciekawego ujęcia naszej rzeczywistości. Turoperatorzy potrzebują obrazu faktycznego. No i tak, muszę przyznać, że wypadliśmy. Ja powiem dobrze, ja sobie nie pozwolę na to stwierdzenie, że bardzo dobrze, dlatego że to nie mnie oceniać. Mogę jedynie się pochwalić tym, że niemal od wszystkich uczestników tego Stady Tour otrzymaliśmy już nie tylko podziękowania, ale właśnie komentarze. Poza tym one pojawiały się na trasie. One były wprost wypowiadane. W momencie, kiedy przyjmowali nas hotelarze, zwiedzaliśmy obiekty noclegowe, poznawaliśmy poziom cen proponowany turystyce grupowej, od razu szły komentarze, no to panie dyrektorze nie pohandlujemy, albo to pani dyrektor z takimi cenami, to niestety państwo nie możecie wejść do naszej oferty. Czasem ton rozmowy się zupełnie
te informacje
zmienia.
Takie zwrotne, to co działo się w tym miejscu było bardzo ważne, tak? Choćby dla tych
niezwykle
gestorów.
Ważne. Nie opuściliśmy tutaj tych naszych gości ani na chwilę. Cały czas byliśmy podczas i wszystkich przejazdów, rozmawialiśmy. Ja wręcz zachęcałam do tego, żeby uwagi krytyczne, które przychodzą od razu na myśl, kierować do właśnie tych ludzi, którzy nas przyjmują. Dlatego, że trzeba stwierdzić, w wielu miejscach nie mamy jeszcze doświadczenia z turystyką grupową. Nie mamy doświadczenia we współpracy z turoperatorami na tyle dużymi, którzy z kolei są niezwykle wrażliwi na wszystkie trendy, jakie w turystyce w tej chwili międzynarodowej obowiązują. Więc my też mamy prawo po prostu nie wiedzieć niektórych rzeczy. I byłoby bardzo źle, gdybyśmy skonstruowali sobie nawzajem taki obraz, że tamci państwo wyjeżdżają bardzo zadowoleni, my też jesteśmy z siebie super zadowoleni, a gdzieś to, co zostaje pomiędzy nami, jest przykryte po prostu kurtyną milczenia.
Z pewnością tego materiału do przemyśleń jest bardzo dużo, ale to jest tak, że do tej pory nasz region jest praktycznie nieobecny w ofertach tych dużych tour operatorów. Jako region, czy są obecne tylko jakieś punkty, częściowo jesteśmy te największe atrakcje, miejsca są
oczywiście,
obecne.
Oczywiście, właśnie te największe atrakcje, ale to, o czym wspomniałam, czyli te trendy w turystyce są takie, że przyjechali ci ludzie poszukiwać zupełnie innych miejsc do swoich ofert, dlatego że turystyka zmienia się niesamowicie w tym kierunku.
Co to znaczy?
W tym kierunku, że właśnie poszukiwane są, po pierwsze, nie przyjeżdżają już tak jak kiedyś. Owszem, to też ma miejsce, ale to nie jest jedyny segment tego rynku turystycznego, grupowego, że grupa ma tyle miejsc, ile jest w dużym autokarze, czyli tam około 50. Przyjeżdżają grupy 15-20-osobowe z oczekiwaniami przeróżnymi. Na przykład poszukują, było takie spotkanie z grupą, która chciała odwiedzić miejsca, w których są stare zegary. Na przykład. Poszukują grupy miejsc bardzo atrakcyjnych przyrodniczo. Chcą tam ciekawie spędzić czas, aktywnie zazwyczaj, w związku z czym trzeba tą ofertę właśnie im podpowiedzieć. Bory Tucholskie tutaj też niesamowicie błysnęły i byliśmy w dwóch obiektach, w hotelu Evita i w przystanku Tleń, gdzie jest z kolei browar lokalny, w związku z czym no te małe miejsca, takie nowe smaczki. Stamtąd pojechaliśmy do Doliny Dolnej Wisły, gdzie z kolei niesamowicie spodobała się winnica przy talerzyku. Były lokalne sery podawane, była jagnięcina. To miejsce znajduje się na szlaku Niechcięzakole, czyli takim szlaku, który łączy ciekawe nowe miejsca na zakolu Wisły, aż od ziemi dobrzyńskiej po Grudziądz, po obu stronach Wisły. Więc to też pokazuje, że ta oferta jest bardzo elastyczna, dlatego że koordynator szlaku, pan Piotr Lenart, jest w stanie w kilkunastu miejscach zaproponować tę samą usługę. Czyli z kolei świetnie się dopasowuje ewentualnie do trasy przejazdu tych tour operatorów. Czy jadą z Poznania, no bo oczywiście też tutaj lotniska, pewną trasę dla grupówki powiedziałam tak, branżowo, tak, dla turystyki grupowej proponują, czy jadą z Warszawy, czy będą jechali z Gdańska, czy jadą z południa na północ, czy z północy na południe, to jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że mamy im dużo do zaproponowania. Musieli to tylko poznać.
No właśnie, a nasz region jest kojarzony w Polsce, znany jest w branży turystycznej, czy wciąż jako województwo mamy z tym kłopot?
To znaczy, właśnie byłam bardzo mile zaskoczona już podczas przygotowań, w momencie, kiedy już wchodziliśmy w kontakt telefoniczny i dogrywaliśmy szczegóły pobytu poszczególnych tour operatorów. I okazywało się, że absolutnie nie tylko z Toruniem współpracują, ale z Bydgoszczą jak najbardziej. Natomiast trzeba stwierdzić, że rzeczywiście te dwa miasta były dominujące, natomiast to, co już gdzieś tam piszczy w terenie, to trzeba było przywołać. Znali owszem jeszcze Ciechocinek, natomiast na przykład z kolei fantastycznie wypadł Inowrocław, to też chcę podkreślić. W świadomości jako uzdrowisko Inowrocław nie istniał. Może mówię nieco przesadnie, ale takie mam wrażenie po rozmowie z tymi, którzy tutaj u nas gościli, tour operatorami. Natomiast no właśnie mieliśmy przyjemność obserwować, jak są mile zaskoczeni Inowrocławiem, tamtejszymi tężniami, parkiem solankowym i poziomem usług w Medical Spa.
Jest z nami Mateusz Machurski, twórca portalu tiko.pl do rezerwacji biletów do atrakcji turystycznych, ale także człowiek bardzo młody, podróżnik, odwiedził pan 40 krajów. Nasze województwo, jako województwo, jest rozpoznawalne w ogóle na świecie? Jak pan gdzieś jedzie i mówi pan, jestem z Kujaw i Pomorza, z Bydgoszczy, jest jakaś reakcja?
Myślę, że jeszcze jest tutaj dużo, dużo jeszcze przed nami tak naprawdę. Bydgoszcz jest kojarzona, ale myślę, że jeszcze nie tak bardzo, jakby mogła być tak naprawdę. Myślę, że jeszcze tutaj jest ogromny potencjał do odkrycia. Także bardzo dobrze, że takie wydarzenia, jak wspomniane tutaj forum, miało miejsce, ponieważ każde takie wydarzenie, każde takie działanie powoduje to, że nasze województwo będzie coraz bardziej odkrywane i będzie odkrywany potencjał, który niewątpliwie tutaj jest.
Zwiedza pan świat, może pan to wszystko porównywać. Jakie są nasze mocne, słabe strony, ewidentnie, jeśli chodzi o województwo i o turystykę?
Myślę, że jeżeli chodzi o mocne strony, no to na pewno dwa miasta, które tutaj cały czas mają na pewno ogromny potencjał, jeżeli chodzi o znany Toruń. Bydgoszcz, która jest na pewno również jeszcze niedoceniana mocno. Każdy, kto przyjeżdża do Bydgoszczy, jest zaskoczony, jak tutaj wygląda, ponieważ obraz tak naprawdę Bydgoszczy poza naszym miastem jest zupełnie inny i osoby, które do nas przyjeżdżają, są zaskoczone w taki sposób, jaki zmienia się Bydgoszcz w ostatnich latach. A poza tym mamy chociażby wspomniany szlak Niechcie Zakole i różne miejsca nieodkryte nawet przez Bydgoszczan tak naprawdę, którzy wspomniana winnica przy Talerzyku z wspaniałym widokiem i wiele, wiele innych miejsc, które tak naprawdę są wokół Bydgoszczy, które mam nadzieję, że uda się odkryć i dla Bydgoszczan, dla mieszkańców naszego regionu, jak i dla osób z zewnątrz.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, słabą stroną to jest takie zbytnie przez lata skupienie się na dwóch ośrodkach i brak promocji tych mniejszych miejsc?
Myślę, że wiele z nich jest jeszcze miejsc tych jest nieodkrytych, także na pewno warto aby tutaj też mieszkańcy nawet naszego regionu je poznali.
Kiedy patrzy się na nasz region, to pytanie Agnieszki Kowalkowskiej z zewnątrz, to tur operatorzy, jakie wskazują słabe, mocne strony? Bo dobrze się przejrzeć w czyichś oczach.
No na przykład takie bardzo biznesowe podejście miejsc, które nie do końca w ten sposób się kojarzą. To znaczy na przykład przepracowali już dawno w innych miejscach w Polsce współpracę na przykład z różnymi placówkami kulturalnymi i proszą z bardzo dużym wyprzedzeniem o repertuar. U nas jest z tym problem. I to padło wprost.
Niby taki drobiazg.
Niby drobiazg. To właśnie okazuje się, że to nie jest drobiazg, dlatego że jeżeli repertuar jest u nas publikowany, ogłaszany 3 miesiące przed faktyczną realizacją programu, to dla turystyki grupowej praktycznie jest to zupełnie już niemożliwe do wykorzystania w ofertach. Także
to bardzo ważna uwaga, bo w innych miastach, jak rozumiem, w dużych ośrodkach planuje się pół roku, tak? Na wiele miesięcy wcześniej.
To jest uwaga od Biura Podróży z Wrocławia, gdzie po prostu we Wrocławiu oni pracują już zupełnie, to jest system już współpracy, wieloletni zresztą, sprawdzony doskonale. Natomiast właśnie Bydgoszcz wiele razy pojawiłaby się na szlaku, gdyby nie to, że właśnie ten repertuar był z takim opóźnieniem, bo akurat to biuro jest tak sprofilowane i mnóstwo tego typu zapytań z zagranicy ma.
Inne słabe strony? Inne podpowiedzi?
To znaczy na przykład są takie rzeczy, które właśnie u nas są ciągle, i to podkreślam, i temu służyło to forum nasze, do przepracowania. Na przykład kwestia właśnie już rozumienia komercjalizacji, rozumienia współpracy i takiego czysto biznesowego modelu. My o tym mówiliśmy wiele razy, organizowaliśmy różne szkolenia. W zasadzie, kiedy ogłaszaliśmy, że będzie szkolenie z komercjalizacji, to już znowu padały takie komentarze. Do końca i do bólu, że tak powiem, trzeba mówić o pewnych kwestiach, czyli na przykład bardzo prosta rzecz, no wypłacanie sobie prowizji. Słaba strona, bardzo słaba strona i takich rzeczy nie wolno robić i dobrze, że nasza branża też to usłyszała. Ja nie mówię, że to było powszechne, to było wręcz incydentalne, ale miało to miejsce. Mianowicie proponowanie dla turystyki grupowej wyższych cen niż ceny indywidualne. Turoperatorzy natychmiast przy stolikach podczas rozmów albo na trasie, kiedy jeździliśmy, sprawdzali ceny indywidualne proponowane na stronie internetowej bądź samego gestora albo na stronach internetowych sprzedażowych tych dużych portali i w tym momencie no, mówili, tłumaczyli o tym, że natychmiast jakby zaczynamy z poziomu braku zaufania do siebie, tak? Że to jest niezrozumienie, o co chodzi w turystyce grupowej. Kiedy prosiłam, żeby głośno o tym mówili, żeby to właśnie no, poddawali pod dyskusję podczas tych spotkań, czasem mówili, no ale ci państwo mają pełne obłożenie. No teraz pytanie, czy właśnie trochę kadra menedżerska uprawiała propagandę sukcesu, czy rzeczywiście tak jest? Bo czasem w trakcie rozmów dochodziło jednak do pewnego porozumienia i do wyznaczenia chociażby tych okresów w ciągu roku, które aż tak świetnie obłożone nie są. No i że rzeczywiście w tym okresie można zaakceptować ceny oczekiwane przez danego turoperatora. Jeden i drugi korzysta.
No właśnie, to jest tak, że te oczekiwania tur operatorów są no, tak wygórowane, że gestorzy mają problem, żeby je spełnić. Czy jest duża ta przestrzeń do porozumienia i faktycznie obie strony mogą zyskać? Bo wyobrażam sobie tak, że na pewnie biura też chcą, żeby ta oferta była jak najtańsza, albo żeby te biura jak najwięcej zarobiły. Gestor chce jak najwięcej zarobić. Jest duża przestrzeń?
To znaczy jest duża przestrzeń do rozmowy. Oczywiście tutaj duże obiekty noclegowe wygrywają, bo są w stanie zejść z sceny, tak jak to się, tak to mówimy. Są w stanie w tym samym czasie przyjmować turystów indywidualnych, gdzie ta cena jest pełna i bardziej satysfakcjonująca dla gestora, natomiast jednocześnie przyjmują grupę. Turystyka grupowa ma to do siebie, ona się staje opłacalna w momencie, kiedy jest wielokrotnie powtarzana, tak? Kiedy te przyjazdy grup są regularne, kiedy można właśnie dokonać rezerwacji na cały sezon i widać, sam gestor widzi, że przy stosunkowo niewielkim wysiłku przyjmuje dużą liczbę osób. Sama jestem hotelarzem i pamiętam właśnie te grupy niemieckie przyjeżdżające od kwietnia do września w ogromnych ilościach. Tu trzeba się gdzieś spotkać i mówię, przedyskutować pewne rzeczy, ale jeszcze raz podkreślam, że to nie chodzi też tylko o takie właśnie ogromne liczby przyjeżdżające dużymi autokarami, ale coraz częściej właśnie te 15-20 osób, myślę, że dobrze by było, gdyby gestorzy też przynajmniej w tym pierwszym etapie ustąpili nieco scen, mając na względzie promocję i regionu, i swojego miejsca. Bo tak to musi zadziałać. Jeśli chcemy ich tutaj przyciągnąć, to musimy też być elastyczni.
Mówiła pani, że no właśnie, turyści mają coraz bardziej specyficzne oczekiwania, jak choćby grupa, która chce podążać szlakiem starych zegarów. Turystyka jest w tej chwili przestrzenią dla młodych ludzi, na przykład dla startupów, dlatego żeby właśnie biznes taki początkujący się rozwijał?
No ja mogę tylko powiedzieć, że żałuję, że te 15 lat, że tak powiem, już niestety nie kwalifikuje mnie do grupy młodych osób. Bardzo zazdroszczę, dlatego że to jest doskonały czas na rozwój turystyki, właśnie tu i teraz. To nie było łatwe. My rzeczywiście jako region też nie byliśmy przez wiele lat postrzegani jako region atrakcyjny turystycznie. Samo skupienie się też na promowaniu naszego regionu, mówię o strategii województwa, na uzdrowiskach przede wszystkim, nie do końca trafiało do ludzi turystyki, jako taki sygnał, że właśnie o to chodzi. Także stąd właśnie też ta koncepcja kujawsko-pomorskich konstelacji dobrych miejsc. Jeszcze raz się do tego odwołam, ponieważ te dobre miejsca to są te miejsca, które są dobre dla kogoś. Dla kogoś, kogo interesuje być może czasem coś bardzo wąskiego w turystyce. No i jeszcze kwestia podejścia, tak? Bo co to jest turystyka? Niektórzy o tym mówią, że to będzie kultura, inni powiedzą, że to jest przyroda, natura, inni powiedzą, że to są kulinaria. Dla nas to jest turystyka. To wszystko jest turystyka.
Pytam o tych młodych ludzi, dlatego że jest z nami Mateusz Machulski. Panie Mateuszu, w marcu 2016 roku uruchomił pan portal tikeo.pl. Wcześniej prowadził pan, czy nawet równolegle przez jakiś czas prowadził pan biuro turystyczne związane z turystyką lotniczą. To jest raj teraz, ten czas, to jest raj dla młodych ludzi, jeśli chodzi o turystykę, o tę branżę?
Myślę, że jest tutaj ogromny potencjał, który mam nadzieję, że wykorzystamy. Jeszcze jest przed nami bardzo dużo pracy do tego, aby przekonać do tego pomysłu, aby też wszystkie atrakcje, nasi partnerzy uwierzyli w to, że naprawdę warto w to wejść, ponieważ każdy tak naprawdę na tym korzysta.
No
tak?
Właśnie, a zacznijmy od początku. Skąd w ogóle pomysł na taki portal sprzedający bilety do atrakcji turystycznych? Bo takich portali, gdzie kupuje się bilety, no jest mnóstwo tak naprawdę.
Takich portali jest mnóstwo, ale takiego dokładnie nie ma drugiego. Pomysł stąd, z tych podróży, o których pan wspomniał, podróży po różnych atrakcjach turystycznych w wielu krajach, gdzie widziałem, że większość ludzi tak naprawdę przychodzi z biletami kupionymi przez internet. Jest to bardzo wygodne, ponieważ kupujemy bardzo chętnie w internecie praktycznie wszystkie usługi. Planując podróż do jakiegoś państwa, do jakiegoś miasta, możemy wejść na stronę, gdzie mamy wszystkie bilety lotnicze, wszystkie linie lotnicze. Możemy wejść na stronę hotelową, gdzie mamy wszystkie hotele. Możemy wybierać według naszych preferencji, lokalizacji i wielu różnych cech. A mamy problem w momencie, kiedy chcemy tak naprawdę znaleźć atrakcje turystyczne i kupić do nich bilet, ponieważ mamy bazy różne turystyczne, ich jest bardzo dużo. Każde miasto tak naprawdę prowadzi taką stronę informacyjną na temat atrakcji, co można zobaczyć, ale nie ma tego elementu sprzedażowego, nie ma tego elementu, który jest teraz niezwykle, przepraszam, bardzo ważny, czyli elementu zakupu biletu przez internet. Polacy są na drugim miejscu po Węgrzech, jeżeli chodzi o liczbę wyszukiwań w internecie o atrakcjach turystycznych. Chętnie szukamy ich, planując gdzieś wyjazd, i bardzo chętnie również kupowalibyśmy te bilety. Nie było takiego portalu. Po powrocie z Hiszpanii dokładnie na taki pomysł wpadłem i wraz z moim wspólnikiem przystąpiliśmy do prac. i portal w marcu 2 lata temu powstał.
No właśnie, to był startup, czyli ktoś wam pomagał? W jakich warunkach powstawaliście?
Tak naprawdę nie korzystaliśmy z inwestorów, nie korzystaliśmy z aniołów biznesu, wszystko we własnym zakresie, we dwójkę, tak naprawdę od samego początku stworzyliśmy ten startup.
Jakie były początki? Trudno było, tak pan zaczął o tym mówić, trudno było przekonać te osoby, które za pośrednictwem, znaczy te instytucje, te miejsca, które za pośrednictwem portalu chciałyby sprzedawać swoje oferty?
Trudno było i trudno jest cały czas tak naprawdę. Ten proces cały czas trwa, ponieważ każda z atrakcji, każdy z tych podmiotów jest atakowany tak naprawdę ofertami marketingowymi i tak naprawdę no, czasami bardzo trudno jest nam przekonać do tego, że nasz produkt jest wartościowy. Jest to długi proces tak naprawdę, który musimy przejść.
I to jest tak, że ciągle dzwonicie, spotykacie się nieustannie, bo jak patrzyłem na portal, no to jest kilkanaście tych atrakcji, znaczy tak, kilkanaście tak, miejsc, atrakcji jest więcej, więc to wciąż jeszcze niedużo, można
tak,
powiedzieć.
Tak, w tym momencie ciągle jest jeszcze niedużo. Na naszym celem jest tak naprawdę zajęcie całej Polski. W tym momencie przede wszystkim jest to kilkanaście atrakcji z naszego regionu. Niedługo będzie ich więcej, ale no, do tego stanu, który chcielibyśmy osiągnąć, jest nadal bardzo daleko. Także różne tutaj współprace, między innymi z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną. W zeszłym roku byliśmy sprzedawcą, agentem biletów na akcje w Konstelacjach po wakacjach. Kolejne projekty, które teraz kontynuujemy, myślę, że przekonają, bo tak naprawdę my dajemy produkt dla dwóch stron. Po pierwsze użytkownik, turysta, mieszkaniec miasta, który chce spędzić czas, wchodzi na naszą stronę i ma gotową propozycję tak naprawdę miejsc, które jest warto odwiedzić wraz z możliwością zakupu biletu, gdzie nie musi stać w kolejce, a większość biletów na Tikeo jest tańszych niż w kasie biletu. Jest to czasami od 5 do 10%, no ale zawsze jest to zniżka, którą jak gdyby ten użytkownik zyskuje. Z drugiej strony, to o czym warto pamiętać, jest to też usługa zapewnienie systemu rezerwacji biletów dla atrakcji turystycznych. Oni zyskują nowy kanał dystrybucji biletów, innowacyjny, mogą pozyskać klientów w nowy sposób i wiele atrakcji, jak na przykład Myślęcinek, który był naszym pierwszym partnerem, Mega Park w Grudziądzu czy uzdrowisko Ciechocinek, na swojej stronie mają odnośnik do nas z możliwością zakupu biletu, ponieważ wdrożenie własnego systemu biletu, sprzedaży biletów jest skomplikowane, jest trudne, a my zapewniamy taką kompleksową usługę, także tak naprawdę zapewniamy zarówno usługi dla turystów, jak i dla atrakcji turystycznych.
Portal w 2016 roku został zauważony w konkursie dla młodych firm. No, pokonaliście wtedy wielu konkurentów.
Pokonaliśmy wielu, tak jest.
Czyli
tak
jest potencjał, to zostało docenione.
Jest potencjał.
Dlaczego to się spodobało?
Spodobało się to, ponieważ zostało docenione ta nisza, która jest faktycznie wśród atrakcji turystycznych. Tak jak pan wspomniał, jest wiele portali sprzedaży biletów, jest wiele portali, gdzie możemy kupić na koncerty, do teatrów, na różne wydarzenia, ale tak naprawdę nie ma portalu, nie było przynajmniej do czasu uruchomienia naszego portalu, który skupiłby się na atrakcjach turystycznych. Są tysiące miejsc w całym kraju, które też mają produkt do sprzedaży, tak jak każdy inny, ponieważ bilet wstępu, usługa, tak należy na to spojrzeć, jest produktem, który należy sprzedać poprzez platformę, poprzez różne narzędzia, marketing, promocje. Nie wszystkie atrakcje tak naprawdę marketingowo wykorzystują w pełni potencjał marketingowy, który stoi.
Ciągle jesteście startupem? Czy już ten model biznesowy się zmienił? Macie jakiegoś inwestora? Jako firma się rozrastacie? Czy ciągle to jest taka mała działalność?
Ciągle jesteśmy startupem, ciągle szukamy tego modelu biznesowego, który pozwoli nam się skalować na kolejne województwa w przyszłości, mam nadzieję, że na kolejne państwa.
Czyli potrzebny jest jakiś inwestor z zewnątrz, żeby to się przebiło?
W tym momencie na razie nie poszukujemy inwestora, na razie skupiamy się na takim organicznym rozwoju firmy od podstaw, na kreowaniu kolejnych projektów, pozyskiwaniu kolejnych partnerów. W tym momencie startujemy z dużym projektem, który będzie miał inaugurację w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Będzie to bardzo innowacyjny projekt, który pomoże, myślę, rozwinąć turystykę w Bydgoszczy we współpracy z Bydgoską Lokalną Organizacją Turystyczną. Będziemy uruchamiali nową edycję akcji Bydgoszcz w pakiecie. Jest to akcja stworzona przez Bylot kilka lat temu. Lecz teraz tak naprawdę tworzymy taką prawdziwą komercjalizację. Powstanie strona w trzech wersjach językowych, gdzie turysta, mieszkaniec Bydgoszczy również będzie mógł z tego oczywiście skorzystać. Będzie pełen wachlarz usług, który pozwoli tak naprawdę zaplanować podróż do Bydgoszczy od A do Z, czyli będzie mógł zarówno kupić atrakcje, bilety do atrakcji turystycznych w Bydgoszczy, będzie mógł zarezerwować nocleg, kupić lot do Bydgoszczy, jeżeli będzie za granicę, ale to, co najważniejsze, to będą pojawiały się tam pakiety. Pakiety gotowe już skrojone, będzie to kilkanaście pakietów, zarówno stałych, jak i związanych z poszczególnymi imprezami, wydarzeniami, które dzieją się w Bydgoszczy. I będą to zarówno pakiety po Bydgoszczy, pozwalające zwiedzać osobom, które są w bydgoskich hotelach, odkrywać Bydgoszcz tak naprawdę, bo osoby, które często są w Bydgoszczy, na przykład na weekend, które nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, idą na przykład na spacer na Wyspę Młyńską, trochę pochodzą po centrum, a mogliby poznać niezwykle wiele ciekawych miejsc, które nie są odkryte, które jest tak naprawdę trudno czasami je odkryć. Dzięki naszej ofercie będzie taka możliwość, będzie również na przykład wspomniana wycieczka Niech Cię Zakole, wspaniała trasa, w sumie dwie trasy na północ od Bydgoszczy, gdzie między innymi będzie można odwiedzić wspomnianą winnicę.
No właśnie, ktoś by powiedział, no taki pomysł mógłby być realizowany już bardzo dawno temu. Co się stało, że akurat teraz, że tak jak pan mówi, no innowacyjny projekt. Wcześniej nie było współpracy, nie było możliwości finansowych, coś się zmieniło, otwierały się nowe możliwości w ostatnim czasie.
Tak naprawdę jest to efekt rozmów. To jest efekt kilkudziesięciu, jak nie kilkuset spotkań, rozmów, które po prostu cały czas się tworzą, pojawiają się nowe pomysły, które się zmieniają, także my startowaliśmy tak naprawdę od zera, nie będąc jak gdyby tak bezpośrednio w tym środowisku, dopiero poznawaliśmy je i to jest jak gdyby efekt tych dwuletnich naszych działań, które doprowadziły nas do tego miejsca i teraz tak naprawdę jesteśmy na etapie finalizacji właśnie wielu umów, wielu atrakcji.
Agnieszka Kowalkowska, tak do współpracy namawiają państwo już od wielu, wielu miesięcy. Ten motyw współpracy pojawia się za każdym razem, kiedy się pojawiamy. No właśnie, zmienia się coś w świadomości gestorów i stąd choćby taki projekt? Wcześniej tego nie było? Udało się wam przekonać do współpracy?
Znaczy my cały czas namawiamy przede wszystkim do zaufania. Nawet jeżeli ma obowiązywać zasada ograniczonego zaufania, bo to jest naturalne, to jednak bez zaufania w turystyce współpraca nie będzie możliwa. Świetną rzecz powiedział prezes, ja dosyć enigmatycznie do tej pory mówiłam o tych turoperatorach. Oni są zrzeszeni w Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej. I prezes, który tutaj osobiście i gościł, ale też współorganizował z nami ten przyjazd, powiedział świetną rzecz podczas forum, zauważoną zresztą przez inne osoby na sali. Zaufanie to jest energia, która zmienia formę. I ona właśnie w turystyce przyjmuje formę współpracy. To jest ta energia pozytywna, która się wtedy wywiązuje, bo wtedy są możliwe właśnie pakiety. Wtedy jest... Co to znaczy pakiet? Pakiet to jest ten komplet usług, który powoduje, że turysta jest poprowadzony całą ścieżką po jakimś subregionie, czy powiedzmy po jakiejś bardzo niewielkiej okolicy, ale zdarzało nam się wielokrotnie słyszeć o tym, że turysta trafił w jakieś miejsce, i z tego miejsca trafiał potem do swojego miejsca docelowego, bo zwyczajnie nie wiedział o tym, że w tak bliskim zasięgu, że 5 kilometrów dalej jest jakaś inna atrakcja. My już w zeszłym roku paszportem turystycznym właśnie spowodowaliśmy to wędrowanie po konstelacjach, czyli znowu mieliśmy okazję wytłumaczyć, o co nam chodzi z tymi konstelacjami. Dla turysty konstelacja to jest ścieżka podróży. Z kolei dla branży turystycznej konstelacja to jest sieć współpracy. Tak to rozumiemy. I to ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jeszcze trzeba lat, to jeszcze 2 czy 3 lata następne muszą minąć, żeby to, co wykiełkowało w tej chwili, zaczęło się rozrastać, tak właściwie pączkować, mówiąc może dokładniej, bo tak to się dzieje. Czyli jeżeli jedni zaczną na tym zarabiać, tak przełamali te bariery i pokazali innym, że to się po prostu zwyczajnie opłaca. Właśnie tutaj ciągle wracamy do tego wątku komercyjnego, bo on jest tak naprawdę najważniejszy. No bo trudno ludziom proponować turystykę jako sposób na życie i zarabianie.
Jeśli mieliby do tego dokładać.
A tak niestety się działo, bo właśnie jeżeli ktoś się wyrwał z takim pomysłem bardzo ciekawym, mówiliśmy o ludziach młodych. Ja jeszcze raz puszczę oko i powiem, że powiedzmy to tak, ludzie w turystyce sprawdzają się ludzie młodzi duchem i ci kreatywni bez barier wiekowych. Naprawdę, dlatego że wiele osób dopiero na emeryturze zaczyna właśnie wyprowadzając się z miasta gdzieś w swoim nowym środowisku tworzyć coś fantastycznego.
I zdarzało się tak, że ktoś się wyrwał, miał świetny pomysł, ale otoczenie nie nadążało.
No dokładnie, nie nadążało, wręcz powiedzmy w jakiś sposób
przeszkadzało.
Nie było też na przykład przychylności ze strony lokalnych władz, a to jest czasem niezbędne, no bo jeżeli nie ma dobrej drogi dojazdowej, no to są niby znowu niuanse, ale tak to wygląda, prawda, że jeżeli jest ta bariera dotarcia, no to znów turysta ma problem.
I coś się zmieniło w ostatnim czasie?
I to się naprawdę zmienia. To znaczy myśmy przez ostatnie 2 lata odbyli ogromną ilość spotkań w terenie, gdzie albo rozmawialiśmy po prostu sobie nieformalnie, czy to z władzami regionu, czy właśnie z branżą, ale też odbyło się mnóstwo szkoleń, na przykład lokalne grupy działania, które też gdzieś tam wokół nas krążyły, nie były w tym naszym systemie członkowskim, no bo to są lokalne organizacje turystyczne, tak, są z nami, natomiast lokalne grupy działania niekoniecznie, ale okazuje się przecież, że lokalne grupy działania w swoich strategiach w wielu przypadkach w naszym województwie jako ważny wątek poruszają właśnie rozwój turystyki. I to znowu pokazuje właśnie na prostym przykładzie naszej współpracy, czyli że znaleźliśmy wspólny język z lokalnymi grupami działania, z wieloma samorządami, z Polską Izbą Turystyki, ze startupami. Czyli jak zaczynamy rozmawiać, to zaczynamy po prostu przełamywać te bariery i szukać rozwiązań, co tu można wspólnie zrobić. Nawet ostrożnie, nawet na razie jeszcze się sobie bacznie przyglądając, ale już powoli do przodu.
Ciągle te największe obawy, że nie zarobię, że stracę, że to mi się nie opłaci, że samemu osiągnę więcej?
No właśnie dokładnie tak. Czyli sam pewnie osiągnę więcej, a czemu ja mam się dzielić jakąś prowizją z pośrednikiem? To jest zupełnie naturalne, tak, że jeżeli chcemy, żeby ktoś nam spowodował zwiększenie naszej sprzedaży, no to też oczekuje prowizji, a czasem jest to tak głębokie przekonanie, że ten mój produkt jest tak fantastyczny, że on sobie sam poradzi. No, niech sobie poradzi. My nikomu absolutnie nie bronimy, że tak powiem, ani odnosić sukcesów, ani ponosić porażki w momencie, kiedy właśnie to oddzielenie się od świata zewnętrznego spowoduje, że ktoś pozostaje sam sobie. Dobre przykłady są najlepsze. To nic nie działa w ten sam sposób, jak właśnie ten dobry przykład, gdzie ktoś pokonał barierę nawet jakichś animozji prywatnych i zaczął współpracować.
O współpracy mówimy już od dawna. Jaka jest rola samorządów? Duża, mała, no bo ciągle pewnie samorządowcy powiedzą, mamy inne problemy, tak? Drogi, wodociągi, turystyka jest ważna, ale i zawsze to ale się pojawia. No właśnie, jaka jest rola samorządów?
Z tym się cały czas borykamy, dlatego że ja nie widzę niestety, oczywiście są świetne przykłady, więc nie mogę generalizować, ale to jednak są wyjątki, gdzie traktuje się turystykę jako idealny czynnik rozwojowy danego subregionu. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że i tak jestem zresztą traktowana podczas różnych rozmów, że no, ponieważ reprezentuję turystykę, no to właśnie taki pogląd, z takim poglądem przychodzę, że to turystyka jest tym czynnikiem rozwojowym. Turystyka ma swoje specyficzne bardzo cechy. Jest ambasadorem subregionu. Przecież proszę zobaczyć, jak właśnie wielkie, bogate regiony Polski, promując się generalnie przez turystykę, ściągają inwestorów na przykład. Czasem się w ogóle nie widzi takiej prawidłowości, a tak to jest. Jeżeli to jest miejsce przyjazne dla życia, dla funkcjonowania, proponuje dobrą jakość tego życia, właśnie przez walory dla nas, znów powiedziałam, związane z turystyką, to w sposób naturalny po prostu ten subregion się rozwija.
Mówimy o jest ciągle taka bariera? Mówi pani, tak, no, że są dobre przykłady, tak, ale tak w swojej masie to w samorządach nie ma takiego
myślenia. W swojej masie właśnie
turystyka
jest rozumiana jako, no powiedzmy właśnie ten element takiego przyjazdu drobnej grupki turystów, którzy gdzieś tam w sezonie się
po regionie
pałętają. A i tak
zyskają na tym jacyś przedsiębiorcy, tak? Jest
dokładnie
też takie myślenie?
Tak, też oczywiście.
Samorządowcy boją się angażować jakoś
tak,
w rozwój turystyki.
Nie ma myślenia systemowego. Powtórzę to magiczne słowo, którym się posługuję, bo właśnie to systemowe myślenie i wykorzystywanie, wprost mówię o tym, o wykorzystywaniu turystyki dla innych celów rozwoju danego
subregionu. A modelowo, podpowiedzmy, jak to mogłoby wyglądać? Jaka byłaby konkretnie rola samorządu? Czyli co, pomoc, no chociażby w infrastrukturze? Pomoc
tak,
w promocji?
Naturalnie. Pomoc w infrastrukturze, ale właśnie wykorzystywanie turystyki jako ten naturalny ambasador regionu. Często tak nie jest. Często na przykład nie ceduje się pewnych zadań i obowiązków na lokalne organizacje turystyczne. One są bardzo mocno niedofinansowane, ponieważ to urzędnicy w wielu urzędach bezpośrednio realizują na przykład promocje. No właśnie ten świat turystyki, ta branża turystyczna do tego się idealnie nadaje i o to obserwujemy na mapie Polski. Przecież spotykam się z innymi regionalnymi organizacjami.
Gdzie nawet... jest taki lęk podzieleniem się obowiązkami,
tak? Tak, dokładnie tak. Tak jakby się coś miało wymknąć spod kontroli, a z kolei jesteśmy świadkami tego, że tam, gdzie się nawet samorząd właśnie na to odważył, takim świetnym przykładem jest powiat świecki, gdzie samorząd zaprasza całą branżę turystyczną do bardzo wielu różnych inicjatyw i na przykład powiat świecki jako taki w tej chwili promuje się i przez Kociewie, i przez Dolinę Dolnej Wisły i poszukał na siebie pomysłu przez kulinaria. I w tym momencie, no przecież sami urzędnicy kulinariów nie zapewnią, tak, w promocji. Natomiast to jest takie zagłębie ogromne w tej chwili i tylu fantastycznych, właśnie kreatywnych ludzi, którzy można powiedzieć z niczego coś tworzą. No bo jeżeli pani ma czereśniowy sad i spojrzała na ten czereśniowy sad właśnie jako na takie miejsce, do którego mogą przyjechać ludzie z miasta po to, żeby sobie po prostu w tym czereśniowym sadzie posiedzieć, ona zapewni opiekę nad dziećmi, zapewni jakieś specjały, które oczywiście z tymi czereśniami się wiążą, no to można spędzić fantastycznie dzień i przyciągnąć w miejsce, które do tej pory stało za płotem w postaci sadu zamknięte i tylko i wyłącznie produkowało wyroby, jakieś produkty z czereśni.
Czyli była taka odwaga, żeby przekazać działanie
całkowicie
w inne ręce.
Tak. Mhm. No i jeszcze fantastyczna współpraca, bo tam, gdzie ta współpraca układa się między właśnie różnymi podmiotami, również organizacjami pozarządowymi, właśnie z samorządem i z biznesem. No to jest po prostu model idealny, tak? Także pytał pan redaktor o model idealny, współpraca wszystkich podmiotów, dlatego że każdy ma swoją inną perspektywę spojrzenia i każdy będzie chciał być beneficjentem w innym znaczeniu właśnie tego, co turystyka daje. Ja mogę tylko zagwarantować, że daje bardzo wiele i w marketingu terytorialnym może odegrać kluczową rolę.
Temat rzeka, moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, audycja powoli się kończy. No właśnie, sezon turystyczny, kolejny za pasem, jakaś inauguracja regionalna się szykuje?
Tak, myśmy się po prostu tak mocno już rozhulali. W zeszłym roku mieliśmy podczas mega weekendu w naszych konstelacjach mieliśmy ponad 102 wydarzenia. Dlaczego? Bo to też jest taki nowy pomysł od 3 lat. Proponujemy, czyli nie robimy centralnej inauguracji w jednym miejscu w regionie, tylko zachęcamy członków naszej organizacji, ale też wszystkich, którzy chcą z nami przy tej akcji współpracować, do zgłaszania imprez, wydarzeń. To są koncerty, to są biegi różnego rodzaju, to są rajdy, spacerki z przewodnikami, pikniki różnego rodzaju. Zachęcamy do tego, żeby przekazywali nam taką informację. My tworzymy specjalną podstronę. Mamy pewne środki z Urzędu Marszałkowskiego przekazane na promocję tych wydarzeń, czyli po prostu odsyłamy mieszkańców i turystów do miejsca dowolnego, które tylko się zamarzy, bo ktoś będzie chciał pojechać z rodziną na koncert, ktoś inny na jakąś wystawę, ktoś inny na piknik.
Panie Mateuszu, dla pana sezon turystyczny to no właśnie czas żniw biznesowych czy ciężka praca?
Zdecydowanie tak, to jest bardzo sezonowa branża, zwłaszcza, że my większość atrakcji mamy na otwartym powietrzu, także ta sprzedaż teraz się rozkręca. Dla nas to również czas wielu nowości, wspomniane Bydgoszcz w pakiecie, projekt, który zainauguruje tuż przed sezonem. I inne nowe atrakcje, w tym między innymi Niewidzialny Dom w Toruniu, bardzo ciekawa atrakcja, która będzie miała swój start w tym miesiącu.
No właśnie, cóż to takiego, powiedzmy już tak króciutko, bo ta atrakcja także była, to także startup.
To także.
Jeszcze przed otwarciem był prezentowany w czasie forum, coś zupełnie nowego
tak,
w skali regionu.
To jest właśnie ciekawy przykład na współpracę dwóch startupów w naszym regionie. Będzie to dom, gdzie będą być całkowicie wyciemnione pomieszczenia, przewodnikami będą osoby niewidome, które pozwolą poczuć się tak jak w tych pomieszczeniach, tak jak właśnie, tak jak oni. Zupełnie inne zmysły wtedy będą działały, zupełnie inny sposób odkrywania świata, także jest to miejsce, które na pewno warto będzie odwiedzić.
I to będzie miejsce, panie Agnieszko, z potencjałem turystycznym też?
Fantastycznym. No właśnie to jest to nowe spojrzenie na turystykę, czyli jest to skierowane, to może, można znów spojrzeć na to, że na przykład jest to świetne miejsce na integrację dla firm rozmaitych, no bo jednak wchodzimy do pomieszczenia, wchodzi około 8-9 osób do jednego pomieszczenia z przewodnikiem, poznajemy, musimy uruchomić zmysł dotyku, słuchu, tam się okazuje, czy jesteśmy wzrokowcami, czy jesteśmy słuchowcami. Ja już miałam przyjemność właśnie z grupą tour operatorów jeszcze przed otwarciem tego miejsca gościć w Toruniu. Pracownia witrażowa na przykład w Toruniu. Pan, który przez wiele lat produkował witraże, w tej chwili otworzył w piwniczce obok swojej pracowni właśnie Muzeum Witraży. Witraży robi świetne warsztaty. W Toruniu powstała też na przykład powstała taka akcja Toruńscy Partacze, gdzie się przedstawia drobne rzemiosło toruńskie, takie z wieloletnim, z wielu setletnimi tradycjami. To Toruń z kolei pokazuje, jak już w tym takim standardowym produkcie turystycznym mogą jeszcze ciągle znajdować miejsce nowe atrakcje. Ja jestem przekonana o ich sukcesie, dlatego że no tam z kolei przepływ turystów jest ogromny i byłoby bardzo źle, gdyby Toruń właśnie w tym swoim kanonie się zatrzymał. Świetnie się rozwija, Zamek Dybów, młodzi ludzie też, którzy...
I tak, moglibyśmy tak. Jeszcze bardzo długo, ale musimy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję, oczywiście do tych wszystkich atrakcji będziemy także my antenowo docierać. Proszę nas nasłuchiwać. Z pewnością ciekawych miejsc nie zabraknie także w Polskim Radiu PIK. Agnieszka Kowalkowska, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję. I również. Mateusz Machulski, twórca portalu tiko.pl do rezerwacji biletów do atrakcji turystycznych. Byli Państwa i moimi gośćmi. Dziś Dzień Radia. Przypominamy, nasz program można obserwować także w internecie na radiopik.pl. A teraz do usłyszenia mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.